skazani na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog. Dzisiaj o pracownikach handlu. 2 maja, czyli całkiem niedawno, pod znakiem pandy, handlowcy przeprowadzili protest. Panda, bo pan da wyższe wynagrodzenie. Takie było hasło tej akcji, ale równocześnie w Sejmie trwają prace nad nową ustawą o, w ogóle nad ustawą o zakazie handlu w niedzielę. Projekt obywatelski złożyła Solidarność, a zmiany swoje też zaproponował rząd i ten projekt jest obecnie omawiany w komisji, podkomisji do spraw rynku pracy. W studio Radia Merkury, Polskiego Radia Poznań witam panią Ewę Hełminiak z NSZZ Solidarność Pracowników Handlu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pracodawców reprezentuje pan Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, a na linii telefonicznej pan poseł Jan Mosiński, szef stałej podkomisji sejmowej do spraw rynku pracy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie państwa.
Proszę powiedzieć, na jakim etapie teraz jest ustawa procedowana w Sejmie w sprawie zakazu handlu w niedzielę?
Projekt obywatelskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, zawarty w druku numer 870, znajduje się w chwili obecnej w podkomisji stałej do spraw rynku pracy. 19 kwietnia odbyło się posiedzenie podkomisji, które potraktowaliśmy jako możliwość wyartykułowania przez wszystkie strony zainteresowane jakby materią tegoż projektu, aby zabrać głos i wygłosić ewentualnie swoje wątpliwości, bo są w gronie tych podmiotów i zwolennicy, i przeciwnicy ograniczenia handlu w niedzielę. Więc na chwilę obecną trwa normalna praca legislacyjna na poziomie podkomisji. Myślę, że przy najbliższym posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie odbędzie się kolejne posiedzenie. Mówię prawdopodobnie, bo to jest też warunkowane jeszcze spływającymi opiniami różnego rodzaju, ale też potrzebą uzyskania opinii Biura Analiz Sejmu, Biura Legislacyjnego, bo no niestety, czy też stety, ja nie krytykuję, broń Boże, autorów tego projektu, bo jestem też członkiem Solidarności, ale no wymaga ona prac takich, powiedzmy, pod kątem też poprawnej, czy też przyzwoitej legislacji, o której mówi artykuł 2 Konstytucji RP.
No właśnie, bo pojawiają się zarzuty, że ten projekt jest prawdopodobnie niezgodny z Konstytucją.
Mam dwie, czy podejrzę trzy opinie dotyczące zgodności projektu ustawy z Konstytucją lub też naruszające konstytucję, więc tutaj nie ma zero-jedynkowej decyzji co do tego, czy jest ona zgodna, projekt, czy jest zgodny, czy też niezgodny z konstytucją. Bez wątpienia wymaga on jednak, czy może nie wymaga, wywołuje pewne wątpliwości natury legislacyjnej właśnie w kontekście tej przyzwoitej legislacji, tam chodzi o okres vacatio legis, o niedziałanie prawa wstecz. Te kwestie będą wyjaśniane w drodze prac legislacyjnych, stąd proszę się nie dziwić i nie mieć pretensji, że prace w podkomisji być może trwają zbyt wolno, ale powaga tego projektu, bo jestem za oczywiście ograniczeniem handlu w niedzielę, więc myślę, że tutaj pośpiech nie jest wskazany, natomiast chcielibyśmy, aby Wysoką Izbę opuścił projekt, wokół którego będzie no, w jakiś sposób konsensus zawarty ze wszystkimi stronami, czyli ze stroną pracodawców, pracowników, którzy pracują w niedzielę, ale też i konsumentów.
Konsensus, kompromis, czyli ile niedziel pracujących, powiem kolokwialnie, a ile wolnych w ciągu roku?
Znaczy nie chciałbym żonglować kwotami, liczbami ile, natomiast doskonale wiemy, zwłaszcza osoby, które interesują się tematem ograniczenia handlu w niedzielę, że w projekcie obywatelskim jest zapis o tym, aby wszystkie niedziele były wolne, z pewnymi wyjątkami, o których wspominają autorzy w ciągu roku.
Czyli to są przede wszystkim niedziele przed świętami,
świętami
i niektóre
okresie,
wybrane niedziele
powakacyjnym, tak,
wakacje.
Tak, słusznie, jak pan redaktor zauważył, tak jest, wskazując te czasowe okresy w skali roku. Pojawił się wniosek opozycji, między innymi, aby nie ograniczać handlu w niedzielę, bo to jakby podważa kwestię wolności gospodarczej, artykuł 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak widzimy, są różne wnioski. Ja myślę, że jeżeli mówimy o kompromisie, czy też o takim pragmatycznym podejściu do sprawy, to należałoby spotkać się gdzieś w połowie drogi, i być może to byłyby dwie niedziele z zachowaniem być może.
Dwie niedziele w miesiącu.
Tak, dwie niedziele w miesiącu. Z zachowaniem oczywiście być może takiej progresji, gdzie gdzieś po dwóch latach funkcjonowania tej ustawy można byłoby dokonać pewnej analizy i być może wprowadzić kolejną niedzielę, bo chcę zauważyć, że dotykamy pewnego dość skomplikowanego z punktu widzenia społecznego problemu, bo tak, znaczna część społeczeństwa jest za tym, aby nie ograniczać handlu w niedzielę. Ale również znaczna część, bo to się tak gdzieś mniej więcej pół na pół, 50% na 50% waha, chce tego ograniczenia handlu w niedzielę. Natomiast ja mówię tak, ustawą, jaka by nie była, nie zmienimy mentalności Polaków. Nauczyliśmy się chodzić po sklepach w niedzielę, nie kupujemy, co prawda, bo mimo wszystko te wpływy ze sprzedaży w niedzielę są bardzo niskie. Dość obrazowo określają takich klientów sami pracownicy, którzy pracują w handlu, mówiąc na tych zwiedzających Apache, czyli Apache, tak, Apache, kupię poniedziałek. Jest ten problem społeczny, więc tutaj ustawą tego nie załatwimy, musimy do tego podchodzić bardzo tak pragmatycznie, wieloetapowo, ale myślę, że generalny zamysł jest dobry.
Panie pośle, w takim razie skupmy się na ustawie. Pozwoli pan, że teraz zapytam przedstawicielkę Związku Zawodowego Solidarność i przedstawicielkę pracowników handlu. Pani Ewa Hołminiak, pani zdaniem kompromis jest tutaj możliwy? Solidarność zgodziłaby się, żeby to nie były wszystkie niedziele z nielicznymi wyjątkami, tylko w miesiącu jednak połowa niedziel.
Ja z uwagi na to, że jestem w komitecie do pracy nad tą ustawą, to jako osoba prywatna nie chcę mówić o tym, ile niedziel, tak jak tutaj pan poseł powiedział, nie chcę rzucać żadnych liczb, kwot.
No ale konsultuje tak pani wewnątrz związku?
Tak, wewnątrz, powiem tak, krążą. Oczekiwania pracowników. Z góry uściśle, że jestem szefową związku w centrum logistycznym. To też jest handel w przewadze internetowy. Oczekiwania pracowników, pracownic, ponieważ ponad 80% to kobiety, są takie. Też padała propozycja ze strony OPZZ-ów, że lepiej dać większe pieniądze i dać wybór ludziom. Nie, oczekiwanie koleżanek jest takie, my nie chcemy większych pieniędzy, my chcemy mieć tę niedzielę z rodziną. Teraz powiem o sklepach. Kiedy rozmawiałam z koleżankami, paniami, które tam pracują, my możemy tylko takie konsultacje osobiste przeprowadzać. Oczekiwanie jest dokładnie takie samo. Chcemy tych wolnych niedziel i tu powiem, potwierdzę to, co powiedział pan poseł Apache, ale też słyszymy coś takiego, że przychodzi klient, chodzi dwie godziny po sklepie, na końcu coś musi kupić, to kupuje tego mopa i wychodzi i w związku z tym
tak
wyglądają
życia, tak
dokładnie
jest.
Zakupy
gdyby,
w niedzielę.
Gdyby jednak przeszła ustawa w takiej formie odbiegającej od projektu Solidarności, to budziłoby to pewne niezadowolenie pani koleżanek?
Myślę, że tak. Myślę,
I
że
co
tak.
Wtedy?
Powiem tak. Póki nie ma jeszcze pełnego obrazu ustawy, w jakim kształcie ona przejdzie, to pozwoli pan, że nie będę wyrażała żadnych opinii, bo jestem wrogiem podgrzewania jakiejkolwiek atmosfery w momencie, kiedy jest wiele niewiadomych.
Pan Jacek Kulik, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Wydawałoby się, że odejście od obywatelskiego projektu związkowców Solidarności to ukłon w stronę pracodawców. Czy pan to tak odbiera?
Nie, dlaczego? Wcale nie w stronę pracodawców, tylko w stronę klientów, bo przecież badania opinii publicznej wskazują na to, że tak jak pan poseł słusznie zauważył, w niektórych wynikach badań jest tak, że 60% społeczeństwa jest za tym, żeby nie ograniczać handlu w niedzielę, w innych badaniach jest 55%. Mniej więcej przyjmijmy, zgódźmy się pół na pół. Ale to klient decyduje o tym, czy chce robić zakupy w niedzielę. Jeżeli przedsiębiorcy, załóżmy, nie będzie opłaciło się prowadzić handlu w niedzielę, to on najnormalniej w świecie zamknie ten sklep. Istotny jest rachunek ekonomiczny. Niestety przyzwyczailiśmy społeczeństwo do tego, żeby robić zakupy w niedzielę i teraz naprawdę mentalnie będzie strasznie trudno i to prawo, bo uznajmy, że to jest pewne prawo, robienie zakupów w niedzielę, ograniczyć. Oczywiście możemy myśleć na temat rozwiązań, które są w innych krajach europejskich, wzorować się na dobrych wzorcach, sprawdzonych wzorcach. Przecież z 28 krajów Unii Europejskiej aż 19 brakuje jakichkolwiek ograniczeń. Zwróćmy uwagę na to, jak jest na przykład w Chorwacji i we Włoszech. Tam w prawie nie ma zakazu handlu w niedzielę. Tam jest taki zwyczaj, że jeżeli pracodawca nie chce, to tego sklepu po prostu nie otwiera.
Ale czy wprowadzenie projektu takiego, jak proponuje Solidarność, załóżmy teoretycznie, dla pracodawców to byłby problem?
Problem będzie ogólnospołeczny, nie tylko dla pracodawców, bo przecież PricewaterhouseCoopers zrobił badania i wyliczenia, z których wynika, że wprowadzenie ustawy o zakazie handlu w niedzielę spowoduje zwolnienie na poziomie 36 tysięcy pracowników. To jest wariant ten minimalny, to nie jest wariant jakiś tam optymistyczny i na zamówienie jakichkolwiek agencji. Szczególnie w branży, w której działa pani Ewa, spowoduje to spadek zatrudnienia o co najmniej 4 tysiące ludzi.
No przepraszam.
Takie są wyniki badań, wie pani.
Wyniki tak, ale ekonomia, życie jest zupełnie inne.
Panie Ewo, być może tak, ale ekonomia nie kłamie.
Ja zapraszam tych panów chociażby na staże miesięczne.
Posłowie również zrozumieli, że istotny jest rachunek ekonomiczny dla budżetu państwa, bo ograniczenie handlu w niedzielę spowoduje spadek obrotów o 10 miliardów. To ni mniej, ni więcej. 1,8 miliarda wpływu podatku VAT do budżetu.
Panie pośle, zwracam się do pana posła Jana Mosińskiego. Czy posłowie brali pod uwagę opinię społeczną i te badania, które są bardzo różne? Ja mam opinię badania CBOS, 61% popiera, a dziennik Gazeta Prawna wręcz przeciwnie podaje, że 54,9% przeciw wprowadzeniu zakazu handlu. Co zdecydowało o tym, że posłowie modyfikują ten obywatelski projekt?
Panie redaktorze, zanim odpowiem na pytanie, chciałem jeszcze się odnieść do wypowiedzi pani przewodniczącej Solidarności. Ja doskonale rozumiem stanowisko Solidarności. Solidarność jakby wykonała swoje zadanie. Ja też się podpisałem pod tym projektem. Złożono obywatelski projekt ustawy do Sejmu i los tego wszystkiego jest w rękach polityków, a więc Sejmu i Senatu. Solidarność mówi 4 niedziele, natomiast decyzję polityczną bierzemy my na siebie, w jakim kierunku pójdzie ten obywatelski projekt, biorąc za to pełną odpowiedzialność.
Poniekąd odpowiada pan na moje pytanie, bo skoro badania są różne, ale też można wywnioskować, może mają panowie lepsze badania, czy bardziej dokładne, i wynika z tego to, co mówi pan Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców.
Panie doktorze,
i państwo kierują się jednak opiniami społecznymi, czyli opinią wyborców.
Jako przewodniczący podkomisji stałej mam taki przygotowany zestaw materiałów, to jest kilkaset stron. Tam są opinie zarówno strony społecznej, czyli Solidarności, OPZZ-u, pracodawców, różnych korporacji, organizacji handlu, zwykłych obywateli, którzy przysyłali maile do mnie. I to jest materiał dla mnie osobiście bardzo cenny, bo też pokazuje bardziej horyzontalny sposób problem dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę. Natomiast co do badań, czy to robi firma taka czy inna, nie chce robić kryptoreklamy. Mogę zastosować też, przytoczyć inne badania, z których wynika, że w przypadku, kiedy klient wie, że w najbliższą niedzielę dany sklep, market, nie wiem, galeria handlowa będzie nieczynna, najwyższy wskaźnik zakupów odnotowujemy w późnych godzinach wieczornych w piątki. Następnie w sobotę lekko to spada, czyli jakby apogeum zakupów jest w piątek wieczorem i nie strażmy opinii publicznej, że będą jakieś zwolnienia, dlatego że w sensie wpływów ze sprzedaży to i tak będzie wyglądało w sposób podobny jak jest w chwili obecnej, bo ci, którzy kupowali w niedzielę, będą robić te zakupy w piątki i w soboty, wiedząc, że w niedzielę nic nie kupią. Stąd też bierzemy pod uwagę takie badania. Jak to, co to pokazuje? Ono pokazuje to, że to nie jest taki problem zero-jedynkowy, tak? Że można powiedzieć, okej, ma rację jedna ze stron, lub też okej, ma rację druga ze stron. Są trzy strony, jak wspomniałem na początku naszej audycji, trzy strony, które są zainteresowane żywotnie. Są pracownicy i tutaj się nie dziwię wcale, że chcą mieć niedzielę wolną, bo brak niedzieli wolnej, o czym bardzo mało mówią pracodawcy, a to są też badania, są wykazane w opinii Biura Analiz Sejmowych i też w stanowisku rządu, że dzieci rodziców, którzy pracują w niedzielę, osiągają gorsze wyniki w nauce.
Panie pośle, oczywiście to są ważne sprawy, ale ja jeszcze tylko powtórzę pytanie. Czym kierowali się posłowie, że wprowadzili jednak modyfikacje do tego obywatelskiego
projektu? Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie wprowadzaliśmy żadnych modyfikacji. Mhm. Na chwilę obecną mamy taki projekt, jaki on jest, w takim kształcie, z tymi karami więzienia za złamanie ustawy. Natomiast podczas prac podkomisji pan poseł, tak ustaliliśmy to, pan poseł Janusz Śniadek przejmie poprawki, które zostały już zaakceptowane przez autorów projektu ustawy obywatelskiej, przez pana Alfreda Bujarę, I te poprawki będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu podkomisji, będą głosowane za lub przeciw. Więc na chwilę obecną mamy taki oto obraz. Wszystkie niedziele mają być wolne, z tymi wyjątkami, które są podane w projekcie ustawy. I teraz będziemy to głosować. Tak? Jeżeli się pojawi propozycja poprawki mówiąca o tym, że wprowadzamy, abstrahuję, tak, jedną, dwie lub trzy niedziele wolne od handlu, to będzie to głosowane. Jaki tego będzie efekt, wynik? Nie wiem. Więc na chwilę obecną ja mówiłem o spotkaniu się po środku, gdzieś tam po drodze, ale to jest opinia Jana Mosińskiego, posła na Sejm, a nie opinia przewodniczącego podkomisji. Ja nie chcę wpływać na, nie wiem, sposób myślenia członków podkomisji, na tryb pracy. Ja wyraziłem swoją prywatną opinię, a pójdę jeszcze dalej. Jako członek Solidarności chciałbym, żeby były wszystkie niedziele wolne.
Zwracam się do pana Jacka Kuliga. Pan mówił o klientach, ja wiem, że jakby powtarzam to pytanie, mówił pan o tym, że klienci jaką mają opinię, ale jak to wygląda ze strony pracodawców?
Ze strony pracodawców jest to w ten sposób, że bardzo rygorystyczna ustawa i rzeczywiście mówimy o pewnym kompromisie, no to ten kompromis nie może być taki, że ustawa przechodzi tylko w projekcie zgłoszonym przez stronę związkową, tylko rzeczywiście trzeba uwzględnić zarówno interes społeczny, jak i interes, zakładam, też pracowników, którzy pracują, i to nie jest tak, że wszyscy pracownicy mówią, że nie chcą pracować w niedzielę. Dlaczego pani nie zwraca uwagi, czy jako Solidarność nie zwracacie uwagi na interes studentów studiów dziennych, którzy chcą w okresie weekendowym sobie dorobić? No dzisiaj nie będą, znaczy jutro nie będą mieli takiej możliwości.
Może od razu, jeżeli chodzi o tych studentów, odpowiem.
Tak,
myślę, że jest wiele różnego rodzaju prac, gdzie studenci będą mogli sobie dorobić, ale proszę spojrzeć jeszcze na to szerzej, że w tej chwili, kiedy pracodawcy wykorzystują i pracowników, i studentów również.
Co to znaczy wykorzystują?
Za chwileczkę panu powiem. Obniżają, mając studentów pod ręką tak naprawdę w każdej sytuacji na różnego rodzaju umowy, obniżają wynagrodzenie swoim pracownikom stałym, czy ewentualnie etaty z całego na trzy czwarte, bo to w handlu robi się coraz bardziej powszechne. To tak naprawdę wykorzystując studentów, działają to przeciwko pracownikom, którzy pracują na umowy stałe w handlu, dla których to nie jest jako dodatkowy zarobek, żeby sobie dorobić do studiów, do pomocy rodziców, tylko pracownicy, którzy w handlu pracują za te obniżane etaty i niskie wynagrodzenia, muszą utrzymać swoje rodziny. Także to są dwie strony medalu, o których państwo w ogóle nie mówicie.
Panie przewodniczący, w ostatnim okresie bardzo dużo jest medialnych informacji o tym, że wszystkie sieci handlowe podniosły wynagrodzenia, więc te wynagrodzenia...
Dobrze pan zauważył, medialne informacje.
Ale... A jaka jest prawda?
A prawda jest taka.
Wynagrodzenia są.
Proszę.
Bo państwo nie uwzględniacie interesu społecznego. Proszę zwrócić uwagę, jak było na Węgrzech. Na Węgrzech też bardzo rygorystycznie zakazano handlu w niedzielę. I co?
Zakazano.
Tak, rząd węgierski po roku wycofał się, dlatego że był...
Tak. My znamy wszystkie
społeczny.
Aspekty.
Ludzie zaczęli protestować, że odebrano im możliwość robienia zakupów w niedzielę.
Tak, ale dobrze pan zauważył. Zakaz handlu w niedzielę.
A u nas jak jest?
Polscy politycy chyba wzięli przykład z Węgrów i dlatego wprowadzają teraz,
czy
dyskutują nad ograniczeniem tej liczby wolnych
niedziel. Proszę mi pozwolić powiedzieć. Projekt od początku zakładał nie zakaz, chociaż polscy pracodawcy byli za zakazem od początku. My jako związkowcy byliśmy za ograniczeniem i w takiej postaci ten projekt jest zrobiony. Na Węgrzech pozamykano wszystko.
Nie, nieprawda. Sklepy rodzinne mogły funkcjonować.
Wiem, że w bardzo ograniczonym zakresie. Sprawa, jeżeli chodzi o Węgry, to wszyscy wiemy doskonale i politycy to wiedzą i pracodawcy to wiedzą. Sprawa była to, że sklepy musiały być otwarte ponownie. Była bardzo polityczna, dlatego że Orban miał zarzuty, że wprowadził to bez konsultacji społecznych. Unia Europejska mu to zarzucała, nakłaniając go do referendum w tej sprawie. Ale przy okazji tego referendum miało być referendum dotyczące spraw politycznych. Orban tego nie chciał i dlatego wolał uniknąć tego referendum i wrócili z ustawą z powrotem. Ale dlaczego nie mówicie, że właśnie na Węgrzech nie tylko obroty sklepów się zmniejszyły, ale się zwiększyły, a bezrobocie nie wzrosło, a spadło z tego tytułu, ponieważ półki, z których towary znikają, czy one znikną w niedzielę, czy w sobotę, czy w środę i tak będzie musiał ktoś uzupełnić. Jeżeli były większe, wzmożone zakupy, to tych towarów trzeba było więcej uzupełniać. Także to jest nieprawdą, co państwo mówicie, że wzrosło bezrobocie z tego powodu i że spadły obroty.
Czyli
wręcz przeciwnie.
Czyli w razie czego tych niezadowolonych będziemy wysłali do Solidarności, tak?
Proszę bardzo.
Tych, których pracodawcy będą musieli
my się
zwolnić,
tego nie, jest, my się tego nie boimy.
Panie Ewo, to jest logiczne. Jeżeli sklep działa 7 dni w tygodniu, to trzeba zapewnić pełną obsadę. Jeżeli będzie działał 6 dni w tygodniu, to o jeden dzień w tygodniu, czyli 1/7 zapotrzebowanie na pracowników zmaleje.
Proszę mi
przecież
powiedzieć...
Przecież sklep, jak jest 5 kas, no to nie będzie siedziało 10 kasjerów, bo tych z niedzieli
tak
przerzucimy
nie
na
siedzi.
Sobotę.
I pytanie, tak dzisiaj nie pytanie, siedzi. Jest 10 kas i siedzi 3 kasjerów, przepraszam. Dlatego, że w tej chwili, w każdym razie w Wielkopolsce, ale wiem, że na pewno, że nie tylko, jest bardzo duży niedobór pracowników. Jest 10 kas, to co pan mówi, i siedzi tylko 3 kasjerów i są kolejki. Na kasach duże plakaty, przyłącz się do nas, przyjdź do pracy. Dokładnie to samo jest na magazynie w HM-ie, dokładnie w wielu innych sieciach. Jest niedobór pracowników, dlatego my się nie boimy bezrobocia, bo po prostu już nie da się
bardziej ograniczyć
obsługę.
W takim razie pytanie dotyczące tej akcji Panda z pandą w tle, tym tak. sympatycznym misiem, ale czy rzeczywiście to jest tak, że pracownicy handlu muszą się prosić tak. pracodawców Panda, no to jest tak trochę, no tak. powiem, feudalne określenie prawie
tak.
nawet, tak?
I to miało
ale
być
jest
takie
tak źle, przesłanie. Chociaż tak. stopień bezrobocia jest wyjątkowo niski. Według najnowszych badań ten kwiecień był miesiącem z najniższym bezrobociem od 25 lat.
Tak, ale słyszymy jedną rzecz. Ja mówię o magazynie, bo to słyszę od naszych mocodawców, ale również na sklepach koledzy słyszą to samo. My wam nie możemy dać więcej, ponieważ jest to praca niewymagająca kwalifikacji. I w tym momencie to nie jest w kategoriach tego, że ci ludzie mają odpowiedzialność. Każda praca wymaga jakiejś odpowiedzialności, tylko po prostu jest to praca niewymagająca kwalifikacji, czyli możemy was rzeczywiście jak feudalnych pracowników bardzo dobrze pan to określił,
znaczy,
potraktować.
Era niewolnictwa się skończyła.
Nie, w sklepach i nie w magazynach.
Żeby było jasne, określiłem tak to hasło. Panda, wyższe wynagrodzenie. Jakby sformułowanie Panda.
Bo to ma być jest, taki przekaz. Tak. Jest wyższe wynagrodzenie, jeżeli chodzi o sklepy, wyższe zatrudnienie. To sami pracownicy mówią, jest nas za mało, ponieważ na zachodzie w tych samych sieciach, w odniesieniu do tych samych powierzchni sklepowych, pracuje 3 razy więcej pracowników.
Przepraszam, ale przedsiębiorcy nie są samobójcami. Jeżeli rzeczywiście, idąc pani tokiem rozumowania, płacą za mało, to ci pracownicy, którzy nie są, ustaliliśmy, niewolnikami, mogą zmienić miejsce pracy. Dlatego akurat jest deficyt dzisiaj pracowników handlu.
Znaczy sytuacja wyjątkowa na zmianę pracy. I chyba...
Tak, ja myślę, że za chwilę to się trochę będzie działo.
Pracodawcy zwracają na to uwagę i dlatego podnoszą wynagrodzenia.
Nie, nie podnoszą.
No właśnie, podnoszą tylko, czy nie podnoszą?
Tylko medialnie
Tesco,
tak mówią.
Biedronka, Lidl,
tak,
Kaufland.
Tak, no to pójdzie pan popytać pracowników, ile mają. Jeżeli 1600-1700 zł netto, to jest podniesienie wynagrodzeń i za to trzeba rodzinę utrzymać, nie dorobić do studiów. To ja panu gratuluję.
Panie, ale no ale pytanie, jakie były pensje, powiedzmy, rok temu, 2 lata temu?
Każda z tych sieci, proszę państwa, płaci minimalnie tam te 100-200 zł powyżej minimalnego, najniższego wynagrodzenia. I w momencie, kiedy są rozmowy, to jest powiedziane, ale przecież my płacimy więcej, aniżeli wasze państwo wymaga. Także w Biedronce podobno były 3 podwyżki w ubiegłym roku. Tylko dotyczyły każdej innej grupy pracowniczej. Także patrząc ilościowo, okej, to było 3 razy. Patrząc de facto, nie było to 3 razy. Mało tego, dostawali podwyżki podstawowego wynagrodzenia, bo cała akcja Panda od Biedronki się zaczęła, ale zabierali im ruchome składniki wynagrodzenia, także de facto wyszli nawet gorzej niż wcześniej. A jeżeli już mówimy o Pandzie, to ja może powiem, dlaczego Panda? Tak jak my tutaj mówimy.
No, gra słów.
Tak, gra słów, czyli Panda. Tutaj nie ma jeszcze tych wolnych niedziel, ale bo wiadomo, że zgodnie z kodeksem pracodawca jest zobowiązany dać jedyną niedzielę w miesiącu wolną pracownikowi. O sobotach nie ma mowy, czyli o weekendach tak naprawdę zapomni. Ale jeszcze wrócę do tej Pandy. Panda jest bardzo miła, trochę ma smutne oczy, jest taka jak pracownicy handlu, ale niestety musimy, tak jak ta panda, żebrać o każde pieniądze po to, żebyśmy mogli żyć z rodzinami.
Pani przewodnicząca, przepraszam, ale państwo macie jakieś takie dziwne skojarzenia zwierzęce, bo ja słyszałem ostatnio taki dowcip, który powtarzany jest przez środowisko Solidarności, też a propos niedźwiedzia, czy skojarzenie z misiem, jakby, nie wiem, czy pani wie, jakie jest najlepsze ciastko pracodawców. Tiramisu, czyli takie ciastko włoskie.
Tak, tiramisu.
No więc to jest też taki dowcip. Ja nie wiem, dlaczego akurat takie
no jeżeli skojarzenie. To dotyczy pracowników tych pracodawców, to się z nimi zgadzam.
Zapewniam
to się
panią,
zupełnie zgadzam. Tyramisu.
Za godziwą pracę należy się godziwe wynagrodzenie i takowe pracodawcy...
A to jest punkt...
Czyli sytuacja na razie wygląda tak, że pracodawcy w jakiś sposób jeszcze sobie radzą. To znaczy nie są zmuszeni do podwyższania jakiegoś skokowego.
Ale podwyższają.
No, ale proszę mi powiedzieć, ale to, jeżeli pan uważa, że podwyższają. I ja bym bardzo chciała usłyszeć od pana taką konkretną informację. Jeżeli podwyższają, to proszę mi powiedzieć, ile szeregowy pracownik sklepu...
Jeżeli dochodzimy do ściany, że więcej się nie da, no to przedsiębiorcy też będą za chwilę zmuszeni do tego, żeby albo ograniczać działalność gospodarczą, albo wręcz ją zamykać, albo zmieniać branżę, no bo też w dłuższej perspektywie tak się nie da. No dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do tego, że Polska była takim krajem postrzeganym jako kraj
z dużym bezrobociem.
Duże bezrobocie, tania siła robocza.
A teraz mamy pracowników z Ukrainy, więc na razie jeszcze sieci handlowe, co można już zauważyć w naszych marketach, ratują się pracownikami z Ukrainy.
Myślę, że za niedługi czas, bo to parę lat jeszcze potrwa, pewno się zmieni. Bo do tej pory, kiedy padały polskie przedsiębiorstwa, a tak naprawdę Polska handlem tylko stała i pracą o niskiej kwalifikacji, wymagającą niskiej kwalifikacji, to pracownicy nie mieli wyjścia. Ja jestem daleka od polityki, ale mamy nadzieję, że rzeczywiście to, co mówi rząd, te polskie przedsiębiorstwa zaczną powstawać miejsca pracy, czego również życzymy pracodawcom, bo w momencie, kiedy powstają firmy, to oni przede wszystkim na tym zyskują, szczególnie nasi polscy. Bardzo
myślę,
im tego
że
życzę.
W Wielkopolskim Związku Pracodawców większość to są polskie firmy.
Dlatego życzę
Oczywiście.
Tego
takie mam wrażenie.
Pracodawcom, żeby to się rozwijało we właściwym kierunku i wtedy nasi pracownicy nisko opłacani z handlu prawdopodobnie bardzo chętnie, zresztą już widzimy, że uciekają z tych firm. W magazynie, w którym pracuję, od jesieni do kwietnia 600 osób odeszło na 3000 ludzi, także to już widać. Owszem, to nie jest jeszcze takie dokuczliwe, ponieważ zastępują tych pracowników pracownicy z Ukrainy, ale kiedy oni będą od czerwca mogli pojechać na zachód Europy, na co również czekamy my związkowcy, to po nich przeciąg zostanie i być może wtedy otworzą się oczy pracodawcom. Panie Jacku, co powiem jeszcze jedno. Tak, te niegodziwe wynagrodzenia i te problemy, o których my mówimy, one nie są aż tak widoczne w polskich zakładach pracy, co w zagranicznych korporacjach. Mówi pan, że pracodawca nie jest samobójcą. Kiedy pytamy od lat o koszty, o obroty, jakie są w naszym zakładzie pracy, to słyszymy jedyną odpowiedź i w Polsce, i również na forum Rady Europejskiej, że taki magazyn logistyczny, myślę, że i sklepy na podobnej zasadzie są, jest kosztem dla firmy globalnej. I my wiemy dlaczego. Dlatego, że w momencie, kiedy jest kosztem, to nie trzeba w Polsce podatków od tych obrotów płacić. Także w tym momencie my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie uzyskać rzetelnych informacji od właściciela, jakie tak naprawdę ma obroty. I jeszcze jedno, bo już
proszę,
i kończę.
Ale też pan Jacek,
tylko jeszcze jedno, bo pan tu powiedział, że we Włoszech właściciele sklepów mogą nie otwierać tych sklepów, ale w naszych centrach handlowych, czy w tych ulicach handlowych, pasażach nie mogą nie otworzyć, bo kiedy nie otworzą, to muszą płacić karę właścicielom nieruchomości handlowych. I w tym momencie, nawet jeżeli w te niedzielę nie zarabiają, to te kary są tak dokuczliwe, że oni nie mogą nie otwierać tych sklepów. A wiem to od nich bezpośrednio.
Panie, bo ja się zgadzam z tym, co mówi pani przedsiębiorca, znaczy prezes firmy, który mówi, że centrum magazynowe jest kosztem, no bo w kontrolingu są centra zysku i centra kosztów. Centra zysków to ci, co przynoszą pieniądze, a w magazynach...
Ale my przynosimy pieniądze.
Towar leży. No to
Nie. My sprzedajemy do bezpośrednich... 90% pracowników z takiego magazynu wykonuje sprzedaż internetową do indywidualnego
sprzedawcy. Wracając do meritum sprawy, czyli zakazu handlu w niedzielę. Ja się zgadzam z pewnymi państwa postulatami, ale też nie zgadzam się z tym, że państwo chcecie sprawę załatwić na ostro. W sensie, dzisiaj można, to jutro będzie nie można. Czemu państwo nie zwracacie uwagi, jak jest w innych krajach?
Czyli jakiś okres przejściowy proponuje
oczywiście,
pan?
Czy okres przejściowy, czy ograniczenie handlu, ale godzinowe. Czyli nie sklepy, załóżmy, do 18 w niedzielę. Zróbmy na przykład do 15. Spróbuję potestować ten rynek. Zobaczmy, jak się będzie zachowywał polski konsument. Czemu państwo nie zwracacie uwagi, jak jest w innych
zwracamy.
Krajach?
Zwracamy.
No właśnie,
może
nie zwracacie
mi pan
uwagi,
wierzy.
Jak jest w innych krajach Unii Europejskiej. Podałem przykłady. W 19 na 28 krajów brakuje jakichkolwiek ograniczeń. Proszę zwrócić uwagę naszych najbliższych sąsiadów. Nie Niemcy, ale Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa.
A niech pan spojrzy
na
Belgię. A proszę zobaczyć, Bruksela. 18:30, wszystkie sklepy w dzień poprzedni zamknięte. W niedzielę i sobotę też.
A spójrzmy, proszę państwa, na nasz poznański rynek. Sklep Praktiker, to właściwie można powiedzieć, bo ta nazwa się pojawia już publicznie. Pracownicy nie dostali kwietniowej wypłaty. Co można w tej sprawie zrobić, co mogą zrobić związki zawodowe, co mogą zrobić pracodawcy?
Ja myślę, że już teraz niewiele mogą zrobić, muszą czekać na decyzję syndyka. Tak naprawdę pracownicy od lat monitorowali do wszystkich możliwych osób, które mogły podejmować decyzję. Ja sprawę Praktikera od kolegi słyszę już nie od roku, dwóch, tylko od co najmniej 5 lat, że tam wszystko idzie w kierunku, żeby firma upadła. Nie było żadnych reakcji. Zresztą, tak już, jak już wcześniej mówiłam, tam są takie powiązania, że
powiem tylko, że w Poznaniu nie było związków zawodowych
nie było,
i nie,
nie
ma tam nadal.
Tam działam w Katowicach i właśnie od kolegi z Katowic wiem, że właściciel nieruchomości, gdzie były sklepy właśnie Praktikera, życzył sobie po 400 000 euro czynszu, czyli tak naprawdę pieniądze, które zarabiał na sklepach, brał od razu do siebie jako czynsz. Także ta grupa już kulała naprawdę bardzo dawno. Tylko, że tu nie o to chodziło, żeby zarabiać, tylko o to, żeby zarobić na Polakach i te pieniądze zabrać. A co stanie się z pracownikami, to się okaże, bo to wszystko w tej chwili...
To jest taka opinia...
To jest
mówi
opinia,
pani Ewa Hełminiak
to jest opinia,
z Solidarności. Czy
którą,
tak było, to tego nie wiemy.
Którą znam od kolegi z przewodniczącego Praktikera.
A dla pracodawców, czy to jest jakiś sygnał jednak, że no, dzieje się coś niedobrego?
Znaczy, dla pracodawców to jest sygnał dla pracowników, że w systemie gospodarki rynkowej no, wygrywają lepsi. Tak? To jest zderzenie, są przychody, są koszty. Jeżeli rzeczywiście firma przynosiła stratę, no, to prędzej czy później było wiadomo, że ona w jakiś sposób upadnie. Najgorsze jest to, że rzeczywiście cierpią na tym pewnie i dostawcy firmy, którzy w jakiś sposób, którym firma zalega, ale też cierpią w szczególności pracownicy, którzy nie dostali wynagrodzenia. I tutaj rzeczywiście trzeba bardzo szybko przeprowadzić cały proces upadłości, żeby syndyk mógł przynajmniej z tej masy spadkowej, czyli masy likwidacyjnej, wypłacić wynagrodzenia.
Z tego, co wiem, sprawą Praktikera w Poznaniu zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Trudno jednak ustalić miejsce, w którym ten pracodawca obecnie ma swoje biuro, swoją siedzibę. Dokumenty zostały oddane, przesłane do Warszawy. Natomiast z tego, co mówi Solidarność działająca w Praktikerze, to pracodawca przeniósł swoje biuro z Warszawy do Katowic. Także problem jest teraz, że tak powiem, formalny. Jak dalej się sprawa potoczy, to będziemy obserwować. Problem dotyczy około 70-80 osób w Poznaniu, co może obecnie na rynku pracy nie jest jakimś wielkim problemem, ale jednak no, dla tych ludzi to są jednak ich pieniądze, które wypracowali.
I problemem jest to, że tak długo, aż nie będzie to sądownie rozwiązane, to ci pracownicy nie do końca będą mogli skorzystać z pieniędzy z Urzędu Pracy, czy nie zawsze będą mogli podjąć. Jest jedno rozwiązanie, które mogę podpowiedzieć pracownikom, że powinni tak naprawdę we własnym interesie złożyć wypowiedzenie z winy pracodawcy i w tym momencie mogą pójść na bezrobocie i mogą pójść do jakiejkolwiek innej pracy, nie tracąc prawa do tego, aby dostać zaległości z Praktikera. Wiem, że powszechnie o tym się nie mówi.
Ja zakładam, że sytuacja na rynku pracy jest taka, że ci ludzie długo nie będą na bezrobociu.
Tak, tylko formalne względy im przeszkadzają.
Rynek pracy dosyć szybko wchłonie tych ludzi.
Oby tak było i miejmy nadzieję, że poza różnymi problematycznymi sprawami będziemy mieli też tak dobre wiadomości, jak ta, że kwiecień był rekordowy pod względem niskiego bezrobocia tradycyjnie w Wielkopolsce, ale i cały kraj. Ponoć największy spadek był na Mazurach, Warmia i Mazury, czyli tam, gdzie zawsze bezrobocie było dosyć duże. Dziękuję państwu za wizytę. Gośćmi w studio Radia Poznań Radia Merkury. Byli państwo Ewa Hełminiak z NSZZ Solidarność Pracowników Handlu oraz pan Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Łączyliśmy się też telefonicznie z posłem Janem Musińskim, szefem stałej podkomisji sejmowej do spraw rynku pracy. Dziękuję za udział, za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, mówi Jacek Kosiak.
Skazani na dialog.